Rozświecasz serca i umysły nasze. Dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Więc dzisiaj kończymy Księgę Michała. To już w zasadzie będą ostatnie rozdziały, które dzisiaj omówimy. I zaczniemy taką krótką księgę Sofoniasza, natomiast też bardzo ciekawą ze względu na czasy powstania. Więc wracamy do księgi Michała. I ostatnie rozdziały, w zasadzie ostatnie zdania, które tam znajdujemy, to jest tak. Pierwsza rzecz to jest potępienie pewnej zachłanności bogatych. Natomiast, słuchajcie, tutaj trzeba dokonać takiego zniuansowanego rozróżnienia, ponieważ prorok, on nie piętnuje bogactwa jako takiego, tak? Bo często dokonujemy takich prostych uproszczeń, że ci, którzy są bogaci, są źli. Prorok wcale tak nie mówi. Właśnie on tak naprawdę piętnuje dwie takie postawy, które przyczyniały się, że inni niesprawiedliwie ubożeli. Czyli oszustwa w interesach, w pewnym sensie my dzisiaj byśmy to nazwali taką pozycją monopolisty, tak? Ten, kto był bogaty, ten, kto miał w zarządzaniu pewne dobra, oczywiście mógł zawyżać ceny i tak się bardzo często działo w czasach starożytnych. To była niewielka, bardzo niewielka grupa ludzi i teraz zobaczcie, że w takiej sytuacji to nie były w Izraelu jakieś dobra luksusowe, tak? Z których ludzie by sobie mogli korzystać. Bardzo często to były podstawowe dobra, przede wszystkim oczywiście jedzenie. I w czasach, kiedy go brakowało, zawyżano ceny, przez co ci ludzie ubodzy tak naprawdę głodowali, tak? Nie mogli nawet jakiejś w takiej podstawowej formie wyżyć. I to oczywiście piętnuje prorok. To ma w Izraelu szczególne znaczenie, w pewnym sensie wręcz wymiar religijny, ponieważ kiedyś o tym sobie mówiliśmy, kiedy omawialiśmy te księgi, które opowiadają o wejściu do ziemi obiecanej, kiedy Izrael opuścił Egipt, wchodził do ziemi obiecanej, to tam się pojawiały nam takie informacje i one tutaj mają dla nas znaczenie, że tak naprawdę właścicielem ziemi jest Bóg. Tak? Czyli w prawie mojżeszowym ludzie jedynie dzierżawią, jakby wynajmują od Pana Boga ziemię, mało tego, zawsze czasowo. Tak? Czyli nawet jeżeli ktoś sprzedał ziemię, oczywiście to jest czysta teoria, oni nigdy tego prawa nie przestrzegali według wszelkich danych, które mamy, ale co 50 lat każdy powinien wrócić do tej ziemi, która była jego własnością pierwotnie. Prawda? Czyli można byłoby powiedzieć, że tak co 50 lat resetowały się wszystkie prawa własności i każdy wracał do swojej ziemi, bo ziemia im się należała jako przydział, oczywiście po ojcach, który był przekazywany z pokolenia na pokolenie. Zamysł, ale to była czysta fikcja, był taki, że oczywiście ponieważ co 50 lat każdy wracał do swojej ziemi, no to im dłuższa była perspektywa przy takiej sprzedaży ziemi, tak? No to tym wyższa była cena. Jeżeli ktoś sprzedawał na 50 lat, to oczywiście wyższa cena. Jeżeli powiedzmy wiedział, że za 10 lat będzie ten rok jubileuszowy, no to cena ziemi była niższa. Nigdy w zasadzie tego według naszej wiedzy nie przestrzegano. Natomiast tu mamy coś jeszcze gorszego. Z biegiem lat niewielka grupa ludzi tak naprawdę stała się właścicielami ogromnych połaci ziemi. Szczególnie mówimy tutaj o tych ziemiach, które pozwalały po prostu przeżyć, tak? Które były w jakimś tam stopniu uprawiane. I tak naprawdę oni dysponowali wszelkimi dobrami i jeszcze tym bardziej wykorzystywali swoją pozycję do tego, żeby się dorobić. Więc tutaj tą ich postawę piętnuje prorok, a nie samo bogactwo. I oczywiście druga rzecz to jest zakłamywanie miar. To był bardzo częsty precedens i tak naprawdę od najwyższych szczebli władzy po tych zwykłych ludzi, którzy handlowali, my mamy to potwierdzone w różnych tekstach pozabiblijnych, po prostu zakłamywanie wag, albo często też zakłamywanie wartości kruszcu w monetach bitych, tak? To szczególnie królowie się w tym specjalizowali. Mówi się właśnie o tym, że te ząbki, które są często, to też właśnie tak uszczknywali z tych monet, to jest już od czasów starożytnych, albo po prostu zmniejszali ilość kruszcu wartościowego w monetach, więc to oczywiście również jest piętnowane, no bo człowiek ma poczucie, że płaci, załóżmy, za 10 kilo jakiegoś produktu, prawda, zboża, a dostaje 9, to jest nieuczciwe, ale ten precedens doskonale wiecie, że do dziś się utrzymuje, prawda, zmniejszanie opakowań, pompowanie powietrzem, to dokładnie tak jak dzisiaj koncerny robią, to dokładnie tak samo w czasach starożytnych to się odbywało, tylko metody były trochę inne, więc oczywiście prorok mówi, że to dotyka tej najniższej warstwy społecznej, tak? Tych najbiedniejszych ludzi i to jest absolutnie niedopuszczalne. I w ten sposób oni też nie mają takiego udziału, uczciwego udziału w tej ziemi, która została dana dla całego narodu przez Pana Boga. Kolejny temat, który się pojawia, to jest 7 rozdział, to jest kwestia nieprawości. I tutaj mamy tak, rozdział 7 rozpoczyna się od swoistego lamentu, biada mi, ponieważ prorok nie jest w stanie znaleźć człowieka sprawiedliwego. I kolejne wersety mówią o tym smutku. Zobaczcie, w narodzie wybranym, który miał postępować zgodnie z prawem, prorok nawet nie jest w stanie znaleźć niewielkiej garstki ludzi sprawiedliwych. My sobie już przy innych prorokach, których omawialiśmy, na pewno będziemy jeszcze do tego wracali nieraz, bo to jest temat, który się pojawia. Mówiliśmy o tej reszcie, o tej niewielkiej grupie ludzi, która potencjalnie, zgodnie z zamysłem Pana Boga, pozostała sprawiedliwa i mogłaby w razie czego stanowić pewien zalążek nowego ludu. Tutaj prorok mówi, nie mogę znaleźć nawet takich ludzi. Wyginęli ludzie pobożni i ostali się tylko ci, którzy chcą zguby drugiego, czyli mamy zaburzoną relację względem Pana Boga, tak, kwestia wiary i oczywiście względem drugiego człowieka. Dalej, nie ma ludzi prostych. To jest kolejny motyw, który wielokrotnie będzie się nam powtarzał. Musimy mieć świadomość tego, że w tamtych czasach wiara nie była jakąś rozbudowaną wiedzą. To często była prostota człowieka, który po prostu szedł do świątyni, się modlił, składał ofiary, prawda? Taka prosta modlitwa, regularnie budowanie relacji z Panem Bogiem. Tutaj prorok mówi, że tego nie ma, prawda? Nie może takich ludzi znaleźć. Dalej, władcy i sędziowie nadużywają władzy. Ci, którzy mieli stanowić pewien przykład dla społeczeństwa, pewną elitę, ja tylko przypominam, że w tamtych czasach też król w dużej mierze posiadał władzę sądowniczą. Ona czasami była delegowana urzędnikom, ponieważ brak komunikacji w tamtych czasach uniemożliwiał takie pełne sprawowanie władzy. Natomiast generalnie ona przysługiwała królowi. Tu też taka ciekawostka, to jest oczywiście kompletnie abstrakcyjny pomysł, szczególnie biorąc pod uwagę, jak człowiek się przemieszczał, ten, o którym chcę powiedzieć. Aleksander Macedoński, on ponieważ też wiedzę zdobywał u filozofów, to wprowadził taką zasadę, że teoretycznie każdy ostatecznie może się do niego odwołać. Jeżeli miał poczucie, że jakiś wyrok sędziego w całym tym państwie, które Aleksander Macedoński podbił, jest niesprawiedliwy, to mógł się do Aleksandra Macedońskiego odwołać, takie prawo wprowadził. Oczywiście biorąc pod uwagę, w jakim tempie on postępował przez kolejne kraje, zdobywając je, no to szukanie go w jakiejś tam prostej sprawie rozstrzygnięcia to jest w tamtych czasach praktycznie nierealne, niemożliwe i biorąc pod uwagę ilość jego obowiązków, szczególnie w podbojach, ale przynajmniej teoretycznie taka możliwość była. To było zachowanie tej takiej wręcz starożytnej zasady, że to władca jest tym, który rozstrzyga spory. I kolejna rzecz, upadają relacje rodzinne. Ludzie postępują egoistycznie, przez co nie są w ogóle zdolni do miłości. I teraz zwróćcie uwagę, że następuje tutaj pewna gradacja relacji, tak? Mamy osoby, które są znajomymi, osoby z danego państwa, które jakoś wtedy ludzie dużo bardziej się znali, ludzie czy miasta, aż po te relacje takie, które są najbliższe człowiekowi, czyli właśnie rodzina, ci z którymi człowiek mieszka, prawda? Bajt to jest ta wspólnota zamieszkania i na tych wszystkich poziomach prorok Michał mówi, nie ma sprawiedliwości, nie ma właściwych relacji, ludzie są egoistyczni i tylko wykorzystują swoją pozycję względem innych. Bardzo znowu ciekawy obraz, nie mówię o tym płaskowyżu we Włoszech, tylko który daje prorok, porównuje swoją sytuację do człowieka podczas żniw czy winobrania. Znowu, prawda, jeżeli weźmiemy pod uwagę te ogromne latyfundia, które wtedy jakoś się tworzyły, no to rzeczywiście widać, że ten obraz zbiorów był takim codziennym doświadczeniem tamtych ludzi. Idzie na pole lub do winnicy po oczekiwane plony i nie może niczego znaleźć. Prawda? Zobaczcie, że w tamtych czasach człowiek, który włożył ogromny wysiłek i ogromny kapitał w to, żeby zasiać zboże, czy przygotować winnicę, jeżeli nie miał czego zebrać, to był skazany na głód, tak po prostu. Mało tego, w przypadku zboża to była jeszcze gorsza sytuacja, winnicę chociaż teoretycznie w następnym roku mogło obrodzić, natomiast zboże, jeżeli nie było czego zebrać, to nie było również czego zasiać nawet na kolejny rok, prawda? Więc dwa lata biedowania albo głodowania w takiej sytuacji, to była po prostu sprawa życia albo śmierci. I dokładnie to, w takiej samej sytuacji jest prorok. Tak? On idzie, żeby głosić ludziom, jak powinni żyć, szukać tych sprawiedliwych. Nikogo takiego nie może znaleźć. Dalej mamy głos ocalałej reszty, to są kolejne wersety siódmego rozdziału. Następuje taki swoisty rachunek sumienia ludzi. Gniew pański muszą znaleźć, bom zgrzeszył przeciw niemu, aż rozsądzi moją sprawę i przywróci mi prawo, wywiedzie mnie na światło, będę oglądał zbawcze jego dzieło. Czyli gdzieś tam zaczyna się tlić jakaś postawa, choćby w jakiejś niewielkiej grupie ludzi, którzy rzeczywiście zaczynają zdawać sobie sprawę z grzechu, którego, czy zła, którego się dopuścili. Możemy więc zakładać, że misja proroka w pewnym sensie, chociaż odnośnie jakiejś grupy ludzi, po prostu była skuteczna. Oni nie od razu się nawrócili, nie od razu zmienili swoje życie, ale gdzieś z czasem zaczyna w nich dojrzewać po prostu to pragnienie zmiany i świadomość popełnionego zła. Tak swoją drogą, jako ciekawostkę tutaj dałem, to jest autentyczna cela, w miejscu, do którego absolutnie nie można się dostać, to jest Wielka Kartuzja we Francji. Oni w takich właśnie żyją. To jest
taki nie.
Tak, to jest film Wielka Cisza, gdyby kogoś interesowało, ciekawa. Tam nawet przez wiele lat był Polak, to jest łóżko, klęcznik, i żeby nie zamarznąć. I w sumie tyle. To jest każdy kartus ma taki domek i oni właśnie podejmują taką pokutę za grzechy świata. Modlą się codziennie. Ja powiem to taka jako ciekawostka. Na krótkiej modlitwie to było od północy do drugiej w nocy. Nie? A takie dłuższe to tak do czwartej rano. Nie? To świąteczne. Bardzo ciekawe doświadczenie. Kompletnie wyjęcie ze świata. Nie? Każdy ma ogródek, tak żeby na zimę sobie marchewki i sałatę zbierać i tak sobie żyją w Alpach. Dobrze. Gdy to ujrzy nieprzyjaciółka moja, wstydem się okryje ta, która mówiła do mnie, gdzie jest Pan Twój Bóg. To jest 10 werset 7 rozdziału Księgi Michasza. To jest bardzo ciekawy werset, ponieważ w Księdze Rodzaju na samym początku mamy taki fragment, gdzie po grzechu Adama Bóg pyta: Adamie, gdzie jesteś? To oczywiście Bóg nie pyta dlatego, że nie wie. Adam musiał być w raju, bo gdzie miał być indziej, prawda? Natomiast Bóg pyta, żeby Adam zdał sobie sprawę z tego, co się z nim stało, gdzie jest w stosunku do Pana Boga po grzechu, tak, którego się dopuścił. No i oczywiście Ewa, ci pierwsi ludzie, gdzie są w relacji do Pana Boga. Zwróćcie uwagę, tu mamy absolutne odwrócenie tego porządku. Człowiek pyta człowieka, gdzie jest Twój Pan Bóg? A tam jakby żyjesz sobie w grzechu, w nieprawo, a gdzie jest Twój Pan Bóg, nie? Czy On nie reaguje, nie widzi, a może Go nie ma? Zobaczcie, to jest absolutne odwrócenie takiego porządku i to jest w pewnym sensie taki szczyt bezbożności, pewnego całkowitego zaprzeczenia wiary w Boga, da? Całkowitego zaprzeczenia wiary w Boga, bo ten, który jest wszędzie, ten, który jest odwieczny, ci ludzie nieprawi mówią, ale Go nie ma. Tak? Zobaczcie, czyli to jest absolutne odwrócenie. W raju człowiek ma skonfrontować się z tym, że porzucił Boga. Nie? Tutaj już jest wręcz sugestia, że Boga nie ma. Tak? Więc to pokazuje też pewną skalę nieprawości i my mówimy tutaj o narodzie wybranym, o narodzie, który szczególnie doświadczył tych dzieł Pana Boga. Więc Michał ma poczucie też dużego załamania. Ja przypominam, że zasadniczo wszyscy prorocy nie zostali przyjęci. Najczęściej zginęli śmiercią od tych, którzy się z nimi nie zgadzali. Natomiast Michał mimo wszystko się nie załamuje. Te ostatnie wersety są napawają ogromną nadzieją, ponieważ one mówią o odbudowie państwa, odbudowie Jerozolimy, dzień odbudowy murów, tak? Mury, o tym już sobie wielokrotnie mówiliśmy, jak tutaj tylko przypominam, one tutaj bardziej mają taki oczywiście wymiar duchowy wręcz. Mówi, że mury zostaną odbudowane. Mury to była gwarancja bezpieczeństwa, tak? Mury oczywiście na noc zamykano, dzięki temu ludzie nie mogli sobie wchodzić, wychodzić. Przypominam, że mury to były też miejsce sądu. Szczególnie bramy miejskie to były miejsca, gdzie odbywano sądy. Najczęściej takie bardzo proste spadkowe sprawy, małżeńskie, prawda, to w Księdze Rut to się nam pojawia. Po prostu przez bramy przechodziła masa ludzi, więc w sposób naturalny stawali się świadkami tych wszystkich ustaleń. I co tutaj, piękny obraz, który daje prorok Michał. Przyjdą ludzie od Asyrii do Egiptu, od Tyru aż po rzekę, prawda? Tyr, czyli część zachodnia, rzeka, część wschodnia. Od morza do morza, od góry do góry, prawda? Czyli tak naprawdę prorok Michał zapowiada, że nadejdą takie czasy, kiedy rzeczywiście do tej Jerozolimy będą przybywali ludzie z krańców świata. I to jest tak naprawdę druga zapowiedź czasów mesjańskich. My już sobie na poprzednim spotkaniu mówiliśmy o tej pierwszej zapowiedzi, która pojawia się w księdze później w Ewangelii Mateusza. To jest 5 rozdział, początek, pierwszy werset, prawda, która zapowiada narodziny Mesjasza. A tutaj mamy właśnie Jerozolima i Izrael jako w ogóle szczególne miejsce, do którego będą przybywali ludzie z całego świata, i w sumie do dziś tak jest, prawda? Że rzeczywiście to jest takie, Jerozolima jest takim szczególnym miejscem, gdzie no w sposób absolutny przenikają się różne kultury, różne sposoby myślenia, no różne religie, więc rzeczywiście to zostało zachowane, no? Przy też wszystkich problemach, które się oczywiście z tym wiążą. I kolejny werset, który napawa ogromną nadzieją, jest też swoistą taką modlitwą o Bożą opiekę. Paś lud swój laską Twoją, trzodem dziedzictwa Twego. Pojawia się nam tutaj motyw, który tak naprawdę będzie później utrzymywany aż do czasów Nowego Testamentu. Później w pierwotnym kościele on będzie bardzo takim, jak to się mówi, leitmotivem, takim rzeczywiście bardzo ważnym motywem dla pierwszych chrześcijan. Bóg jako pasterz. Ta tutaj Michał pokazuje obraz Boga jako pasterza. I tak naprawdę, jeżeli mamy wiedzę czy świadomość tego wszystkiego, o czym sobie mówiliśmy przez te spotkania dotyczące księgi Michała, to zasadnicza większość tej księgi to jest obraz sądu. Tak? Bóg jest pokazany jako sędzia, ten, który ocenia. Czasami miłosierny sędzia, o tym też mówiliśmy. Natomiast tu mamy już zmianę narracji. Bóg jako pasterz. Pasterz w Izraelu zawsze, chociaż oni nie byli szanowani ze względu na pracę, którą wykonywali, to już jest inna rzecz, ale zawsze kojarzył się z pewną troską o zwierzęta. Nawet oczywiście z gotowością narażenia swojego życia, żeby bronić te owce, które, czy kozy, które mu zostały powierzone. No to były dwa zwierzęta, które najczęściej hodowano na tych przestrzeniach. I tutaj oczywiście prorok pokazuje, Bóg ostatecznie objawi się jako ten, który jest miłosierny, jako ten, który o was zadba. I dosłownie ostatnie zdania, jednym tchem niemalże wymienia dwa przymioty Boga: prawda i łaskawość. I teraz zwróćcie uwagę na taką rzecz, że w tym wszystkim będzie zawierało się nauczanie Michała. On nie okłamuje ludzi, do których został posłany. On wprost im mówi, że zasługują na karę, że postępowali w sposób niesprawiedliwy, że wykorzystywali ludzi biednych i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście zarzuca im bałwochwalstwo, nieoddawanie czci jedynemu Bogu, prawda? Ale z drugiej strony będzie powrót do tego, o czym sobie już mówiliśmy, chesed, łaskawość Boga, który się objawia. Nie przychodzi po to, żeby ich karać. I zobaczcie, że Bóg z jednej strony objawia im prawdę o nich samych, daje im możliwość nawrócenia, a z drugiej strony objawia siebie jako łaskawego i miłosiernego.